Jako prawdziwi Europejczycy, proszę Państwa, Poranek Wnet zaczniemy od przyjrzenia się sprawom europejskim, bo my przecież nie jesteśmy coś zaściankowi bardzo, my patrzymy się na Europę jako jej obywatele. Piotr Cywiński naszym gościem na początek. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Przyznam szczerze, że ten wstęp pański o posiedzeniu Sejmu, to tak mi się skojarzył, ponieważ stwierdził pan, że to jest posiedzenie numer 6. Skojarzyło mi się to tak z takim starym polskim przysłowiem, gdzie kucharek 6.
I rzeczywiście nie ma co jeść, bo nie ma żadnego projektu ustawy. Rząd przez 2 miesiące z lekkim okładem nie zdołał wyprodukować z siebie projektu ustawy, którym mógłby zająć się Sejm, już o Senacie w ogóle nie wspomnę, więc posłowie będą się nudzić i drapać
no
za
mamy
uchem.
Komisje, mamy najróżniejsze
tak,
komisje. No.
To prawda.
Mówię, ale... że, mówią, że jeden to złodziej, dwóch to klika, trzech to komisja. Przepraszam, to tylko
a
tak
a my
mówią.
Mamy 3 komisje i podobno to nie jest koniec. Śledcze oczywiście. Panie pośle, ja nie bez kozery o tych Europejczykach zacząłem, bo jednak istotny ruch i tutaj na poważnie wydarzył się w
tylko
Unii
nie pośle,
Europejskiej.
Nie pośle, proszę.
A podziwiam, panie pośle, przepraszam, panie redaktorze.
A tak się miło zaczęło i masz. I teraz mnie wbił pan w ziemię. No. I muszę się identyfikować z tym Sejmem, w którym kucharek 6. No, adrem, redaktorze.
No to co, Bruksela. A Bruksela, w Brukseli kontynuacja ma być podobno.
No ma być właśnie, no bo pani Ursula von der Leyen akurat wczoraj potwierdziła, że będzie ubiegać się o reelekcję. No to nas bardzo dotyczy, no bo wiadomo, Komisja Europejska, my, Unia Europejska, przynależność, zobowiązania i tak dalej. No od tego, że potwierdziła do tego, co będzie, to droga jest długa, bo to dopiero kandydatura wysuwana przez niemieckich chadeków z CDU. No i to jest ten pierwszy krok, bo potem no, musi to zatwierdzić tę jej kandydaturę Grupa Europejskich Ludowców z EPL-u. No wszyscy wiemy, a jeśli nie wiemy, to podpowiadam, do tej grupy, do tej partii należą także Platforma Obywatelska i PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. No i tu mamy, rodzą się najróżniejsze pytania, bo dalej, kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie w czerwcowych wyborach do Europarlamentu poszczególnych ugrupowań i teraz się okaże, czy w ogóle EPL zdobędzie większość. No a jeśli tak, to nie znaczy to wcale, że z kolei Europarlament, cały Europarlament poprze kandydaturę von der Leyen. No i kolejnym krokiem jest zgoda przynajmniej większości krajów członkowskich na szczycie Unii i wreszcie no, głosowanie w Europarlamencie większością głosów Izby. No to teraz zachodzi pytanie, czy w ogóle Ursula von der Leyen zostanie tą przewodniczącą Komisji Europejskiej? No to stoi w gwiazdach. Szanse ma. No ja tylko osobiście no, przyznam, że mam bardzo poważne wątpliwości, czy powinna ponownie sprawować te funkcje. Czy w ogóle pani Ursula von der Leyen powinna pełnić jakąś kluczową rolę? No bo pierwsze, dlaczego w ogóle to kluczowe stanowisko miałaby obejmować kandydatka z Niemiec? No jak wiemy, Unia liczy 27 państw.
Wszyscy
no i dalej
grają, ale wygrywają zawsze Niemcy.
No tak mówią, ale tylko tak mówią. Ja myślę, że to się jeszcze może okazać. No i poza tym kolejne pytanie. No czym takim pani Ursula von der Leyen się w ogóle wyróżniła w tej swojej kadencji, a i w ogóle wcześniej? No ja przypomnę, że w ogóle w 2019 roku przeszła po długich targach większością zaledwie słownie 9 głosów w Europarlamencie, który liczy 705 posłów. No i przeważyły to akurat głosy posłów PiS, no, którzy liczyli na późniejszą przychylność pani von der Leyen, no i bardzo srogo się zawiedli. No ja po cichu dodam, że do przekonywania PiS za poparciem pani von der Leyen Niemcy wysunęli niejakiego Pawła Ziemiaka, to znaczy z urodzenia, bo obecnie się nazywa Paul Ziemiak, jak to się mówi po niemiecku. No ów gentleman był urodzony, czy urodził się w Szczecinie. On był sekretarzem generalnym CDU, gdy prowadził te negocjacje po cichu z Prawem i Sprawiedliwości. No i to zadanie wykonał, no a liści sekretarze generalnym tej partii już nie jest. No, nie wiem, przepraszam, Murzyn zrobił swoje, nie należy mówić Murzyn może odejść, ale No niech będzie. W każdym razie, czy wśród tych 705 europosłów nie ma lepszego kandydata na kierowanie Komisją Europejską? No, można mieć naprawdę wątpliwości. No bo teraz jeśli zobaczymy, jakie są bilety wizytowe pani przewodniczącej, no to tu zaczynają się schody, bo po pierwsze Zielony Ład, którego skutki już widzimy w całej Europie w postaci tych rolniczych protestów.
Ale z drugiej strony ja słyszałem ostatnio, że Zielony Ład to już ani nie Franz Timmermans bynajmniej, ani nie bynajmniej pani przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, tylko Janusz Wojciechowski. To on to wymyślił i on to zrobił, a w ogóle Ursula nie miała z tym nic wspólnego. No przypadkiem.
Dobrze pan słyszał. Teraz już nie ma winnych i o tym, że nie ma winnych, to ja może nawet i powiem jeszcze w kilku słowach, no bo oczywiście nie ma winnych, co dotyczy polityki imigracyjnej Unii z fatalnymi skutkami. Nie ma winnych w aferze ze szczepionkami podczas koronawirusowej pandemii, a jak wiemy, pani von der Leyen była też tam posądzana o różne niewłaściwe kroki, że tak powiem. No i nie ma także afery łapówkarskiej na szczytach Unii. No, to wszystko się wydarzyło właśnie podczas sprawowania tego rzędu przez niemiecką przewodniczącą Komisji Europejskiej. No tych afer dotyczących pośrednio lub bezpośrednio pani von der Leyen było w ogóle więcej, bo jeszcze jako federalna minister obrony została skonfrontowana z zarzutami dotyczącymi kolesiostwa przy zatrudnianiu tak zwanych doradców, a także przy zawieraniu kontraktów na zakupy dla Bundeswehry, w ogóle z pominięciem obowiązujących procedur. No i w ogóle ciekawa historia, była w tych sprawach powołana komisja śledcza, no ale okazało się, że zabezpieczone materiały dowodowe zniknęły, na przykład z telefonów komórkowych, zniknęły różne dokumenty, no czyli sprawę umorzono z braku dowodów, no jak nie ma dowodów, to nie ma. To samo się wydarzyło, gdy już pełniła tę swoją funkcję przewodniczącej Komisji Europejskiej. No bo tam też dotyczące na przykład sprawa tej afery szczepionkowej, no okazało się, że najróżniejsze dokumenty poznikały, gdzieś jakieś zapisy telefoniczne, etc. No ja przyznam, że w ogóle dziwię się, skąd, nie wiem, to takie parcie na panią von der Leyen, no bo wcześniej jeszcze mieliśmy spekulacje.
A może z braku laku, bo to jeszcze dojdę od razu wprowadzę naszą politykę, bo pan poseł powiedział, czy nie ma nikogo innego w Europarlamencie lepszego. Myślę, że nie tylko w Europarlamencie, w naszym rządzie, nawet w konkretnym gabinecie dość dużym przy Alejach Ujazdowskich, gdzie siedzi prezes Rady Ministrów, czyli premier, to tam też myślę, że jest taki jeden chętny, który chciałby się wybrać na to stanowisko, to dostał czarną polewkę i cały czas będzie pani Ursula von der Leyen. Co to oznacza dla Tuska,
Donalda? Tam mamy wielu chętnych do objęcia różnych stanowisk. No pamiętamy wcześniej, a to się wiąże, akurat tak mi się skojarzyło, że wcześniej na przykład szefem NATO chciał zostać niejaki Radosław Sikorski. Nasz
może dalej chce.
Były i obecny szef. No teraz chce i pani von der Leyen zdaje się, że go wysuwa na stanowisko nowego komisarza obrony. No takie stanowisko ma powstać, ale zanim to powstanie, skoro już o NATO wspomniałem, równolegle, bo to jeszcze przed kilkoma dniami były takie spekulacje, że pani von der Leyen miałaby objąć stanowisko szefowej NATO. No i w ogóle dla przypomnienia, tę rolę pełni dotąd Norweg Jens Stoltenberg, odchodzi na jesieni. No ja nie wiem, dlaczego pani brana jest w ogóle pod uwagę, ponieważ w samych Niemczech uchodziła za najgorszą federalną minister obrony w dziejach Republiki. No jej kandydaturę w ogóle to mnie aż zaszokowało. Jakoby miał wysuwać amerykański sekretarz stanu Joe Biden. Miał się temu sprzeciwić, znaczy nie tyle się sprzeciwił, ile podczas wizyty kanclerza Olafa Scholza no, spytał się, co o tym sądzi, a ten miał odpowiedzieć nein, nie, no miał zresztą swoje powody, no bo Scholz jest socjaldemokratą z SPD, pani von der Leyen wywodzi się z chadeckiej CDU, nazbyt to by wzmocniło tę partię zdaniem kanclerza, no a poza tym no nie podoba się kanclerzowi, uwaga, zbyt ostry stosunek pani von der Leyen do Rosji, co mogłoby jakoby zaszkodzić w stosunkach z krajem Władimira Putina po zakończeniu wojny. Zostawmy już NATO. W każdym razie ja w ogóle nie wiem, dlaczego ta postać jest ciągle w grze. I jeszcze dodam, dlaczego akurat zarówno jedno stanowisko, jak i na drugie bierze się przedstawiciela Niemiec, skoro mamy tylu członków zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO. No i teraz mamy, wróćmy do tych dokonań pani von der Leyen. No właśnie pod presją tych bieżących protestów rolniczych Komisja Europejska musiała zrezygnować z różnych celów zielonych ładu, w tym z redukcji stosowania pestycydów, ale no ta walka wciąż trwa. Nie wiem, czy akurat odbiło się to w kraju szerokim echem. Sądzę, że ci, którzy się interesują problematyką niemiecką czy międzynarodową, to pewnie wiedzą. Jak to miesiąc temu niemieccy rolnicy zablokowali prom, którym wracał z urlopu minister gospodarki i wicekanclerz de facto, Robert Habeck się nazywa, z Zielonych. No, pan przypłynął i pan odpłynął, no, bo się okazało, że nie mógł wysiąść. To znaczy mógł. Rolnicy się nawet domagali, żeby on wyszedł do nich, ale on stwierdził, że wychodzić nie będzie ze względów bezpieczeństwa. No, doszło do przepychanek. No, policja niemiecka działa trochę inaczej niż polska. Użyła gazu pieprzowego, no, rozpędziła towarzystwo, no, a pan minister wrócił innym promem. Wspominam o tym nie bez powodu. Bo to jest problem całego gabinetu w Niemczech. Tu może miękko przejdziemy do kwestii tych protestów rolniczych, bo przecież naszych rolników to też dotyczy. No i Niemcy się tu solidaryzują i mają uczestniczyć w tych protestach u nas na granicy. No to trzeba tu niestety wspomnieć, że no, mięknie to stanowisko niemieckich rolników, no bo zostało cofnięta zapowiedź zniesienia zwolnień z podatku od pojazdów silnikowych. Niemcy są zwolnieni dla rolnictwa, niemieccy rolnicy. Została cofnięta zapowiedź zniesienia ulg podatkowych na paliwa dla sprzętu rolniczego i tak dalej.
Czyli co, niemieccy rolnicy dali się tak prosto ograć, że najpierw dostali obietnice, wrócili do domów, a kiedy wrócili, temperatura opadła, to obietnice okazały się nic nie warte? To
jeszcze nie. Te obietnice, nie. Te obietnice, myślę, będą spełnione, bo w Niemczech się gotuje w ogóle. No Niemcy są w kryzysowej sytuacji, więc myślę, że te obietnice będą spełnione, ale są inne zapowiedzi. Na przykład domagają się niemieccy rolnicy zniesienia przepisów nowych dotyczących ochrony zwierząt, bydła. Hodowcy by ponieśli ogromne koszty, ponieważ okazuje się, że trzeba zwiększyć powierzchnię, nie wolno tam trzymać na uwięzi, musi być wprowadzony stały monitoryk i tak dalej. No, te innowacje mają kosztować niemieckich rolników miliard euro. No, dotknięte by były zwłaszcza mniejsze gospodarstwa, więc piłka jest jeszcze w grze i póki niemieccy rolnicy mają coś do załatwienia, no to mogą polscy rolnicy liczyć tutaj na jakieś poparcie, czy na jakiś sojusz. Ale no, wracając do pani von der Leyen, mieliśmy jeszcze kwestię tej absolutnie błędnej polityki energetycznej w oparciu o Rosję. Przecież pani von der Leyen reprezentuje partię, która prowadziła określony kurs. Mamy kolejny problem, który wpędził Niemcy w tarapaty, a jak w Niemczech się pojawi Katar, no to pozostałe kraje dostają kokluszu. Niemcy oparli całą swoją politykę gospodarczą na przykład o Chiny. No, nie tylko o Rosję w polityce energetycznej, ale także jeśli chodzi o wymianę handlową i o import, także o Chiny. I kolejna kwestia. No, całkowity brak innowacyjności w Niemczech, co spowodowało, że na tej skali takiej, na tych parytetów, Niemcy spadły aż o 7 pozycji w dół. No więc to wszystko się dzieje w tej chwili. Następuje jakaś dziwna deindustrializacja tego kraju. Przepraszam, ale sobie wymyśliłem słowo skomplikowane. No i teraz w oczach wszystkich Niemcy stały się na powrót chorym człowiekiem Europy, to jak to miało miejsce na początku tego tysiąclecia.
Zobaczymy, czy wróci. To już ostatni temat, panie redaktorze, Piotr Czywiński naszym gościem, bo jakoś się powtarzają i to jest takim naprawdę uporem godnym lepszej sprawy. Powtarzają się apele, zapewnienia polityków polskiego rządu, a to wiceministrów spraw zagranicznych, a to teraz ministra spraw zagranicznych, że w zasadzie jakoś ten rząd bardzo czeka na Bundeswehrę w Polsce. o co chodzi? Dlaczego tak Radosław Sikorski, jego zastępcy na wyprzódki deklarują, że tylko, że już są gotowi i że Herrlich willkommen, jeżeli tylko jakikolwiek czołg z Bundeswehry chciałby do nas zawitać?
No ma tym interes z pewnością szef naszej dyplomacji, pan Radosław Sikorski, który liczy zapewne na to stanowisko komisarza w Unii Europejskiej, komisarza obrony. Niemcy mają takie powiedzenie doppelt gemoppelt, po polsku można powiedzieć masło maślane. No wszedł pan, przepraszam, krokiem dafiladowym na teren bagienny, bo ja akurat jestem zdecydowanym przeciwnikiem tworzenia jakiejś euroarmii. Po pierwsze, każde z tych państw prowadzi swoją niezależną politykę zagraniczną i politykę obronną. No, ja nie widzę akurat Niemców, skoro co dziesiąty Niemiec wedle sondaży chciałby w ogóle bronić własnego kraju z bronią w ręku, z karabinem w ręku, no to teraz kto miałby bronić oczywiście Polski, gdyby do takiej sytuacji doszło? No nie można tutaj wbijać tego klina, tak jak to się starał z pomocą Niemiec de facto zrobić prezydent Władimir Putin między Europę, Unię Europejską, a Stany Zjednoczone, które są jedynym gwarantem w tej chwili naszego bezpieczeństwa. I teraz, gdyby na przykład została utworzona taka euroarmia, no przepraszam, w oparciu o co? Przecież o to, co akurat w tej chwili Europa ma. Na dodatek, jeśli Niemcy się nie wywiązują ze swojego obowiązku, bo dotąd się nie wywiązują, te 2% przeznaczonych funduszy na cele obronne, to jest dopiero zapowiedź kanclerza Scholza, że wreszcie może się wywiążą, ale Niemcy to zapowiadają już od dekady i się nie wywiązują. W dobie kryzysu, z jakim się borykają, zapewne też się nie wywiążą. Więc jeśli nie ma pieniędzy nawet na to, żeby spełnić warunki, spełnić wymogi NATO, to przepraszam bardzo, skąd i do czego mają się znaleźć pieniądze? I na dodatek, pod czyją byłyby komendą? I wtedy co? Gdyby doszło do zagrożenia, to co? NATO ma uzgadniać jakąś euroarium czy z czymś? No myślę, że jest to pomysł poroniony. Na szczęście ja ten pomysł znam już z lat 90., bo po raz pierwszy się pojawił w latach 90. I jak wiemy, do dziś się toczy i nic z tego nie ma. Żeby już postawić kropkę nad i, pierwszy pomysł stworzenia takich europejskiej armii, europejskich sił zbrojnych pojawił się w ogóle w 54 roku, 1954, ale upadł, ponieważ Francuzi bardzo się bali zbrojenia Niemiec. No dzisiaj się już nie boją, ale myślę, że ten pomysł euroarmii z pewnością, no znowu jakieś będą poczynione kroki, takie jak tam w Tuluzie na przykład o powołaniu jakichś wspólnych oddziałów szybkiego reagowania i pewnie na tym się skończy.
I na tym i my kończymy naszą rozmowę. Piotr Cywiński, dziennikarz, publicysta, tygodnik sieci Portal w Polityce. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Miłego dnia wszystkim.
No i to była galopada po europejsko-niemieckiej polityce. Jakoś nie przypadkiem jedna z drugą się ściśle wiąże. Godzina 7:32 jest teraz na moim zegarze w studiu i pewnie także na Państwa zegarach, o ile macie je wyregulowane. Również taka powinna godzina być, czyli w 7:30 mniej więcej. Ja oczywiście przypominam, że Państwo mogą słuchać Radia Wnet dzięki temu, że znajdują się, że są patroni na patronite.pl/radiownet. Dokładnie 3060 patronów się stawiło, za to bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć, to pana Andrzeja, pana Marcina, pani Jolanty, pana Pabla, jednego anonimowego patrona, to piątka najnowszych, najmłodszych naszych patronów, to warto zawitać na portal patronite.pl/radiownet za to zaangażowanie, za to wsparcie. Bardzo serdecznie patronom oczywiście dziękuję. Godzina 7:33. To my potrzebujemy krótkiego utworu muzycznego. I to będzie maleńczuk.